Atomy w teatrze to tytuł reportażu Małgorzaty Furgi, którego wspólnie wysłuchaliśmy ze słuchaczami, ale też z gośćmi w studiu. Maria Podeszewska, Mateńko, prezes Stowarzyszenia Atomy. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam Państwa.
Małgorzata Furga, autorka reportażu. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Oskar Chmioła, koordynator projektu Samodzielne Atomy, pedagog specjalny. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I Wojciech Król, muzykoterapeuta, pedagog specjalny. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
W tak zacnym gronie słuchaliśmy reportażu. Były atomy w teatrze, a teraz atomy w radiu.
Takie przesłuchanie też daje trochę inną perspektywę naszym działaniom, bo wypowiedzi uczestników, oprócz tych ról teatralnych, które prezentowały, dają do myślenia, czyli te osoby bardzo zmieniły się podczas projektu, gdy przyszły przez rok czasu, będąc w takiej kierowanej grupie, ale grupie na tyle spontanicznej, też zmieniły swoje wyobrażenie o sobie, to o czym mówię, zmieniły swoje zachowania. Do dzisiaj utrzymują nawet ci, którzy nie biorą udział w kolejnych edycjach projektu, kontakty z grupą nieformalnie, co też jest jakimś dodatkowym, nieprzewidywanym skutkiem projektu. No cóż, założenia projektu zostały zrealizowane w 100%.
To są rzeczy, które pozwalają tym ludziom gdzieś wyjść z tego swojego świata. Trzeba pamiętać o tym, że autyści przeważnie funkcjonują na zasadzie schematów, które się im od dziecka wdraża i programuje, żeby mogli funkcjonować jak każdy inny człowiek w społeczeństwie. Natomiast z tych schematów trzeba ich też czasem wyciągać i gdzieś im pokazywać, że ten świat jeszcze trochę inaczej też wygląda i dzięki takim działaniom oni mają szansę w ogóle dotknąć tego innego świata, bo tak są jakby też trochę zaszufladkowani w tym swoim zorganizowanym działaniu.
Ja pamiętam, kiedy pojawiłam się na tych pierwszych próbach, tam ta grupa była niewielka, a potem okazało się, że inni zaczęli zazdrościć. Chociaż może to uczucie nie jest takie częste u autystów, ale oni też chcieli wystąpić i okazało się, że trzeba było dla nich dopisać rolę, żeby było dla nich również miejsce w tym przedstawieniu.
Pan pracuje tutaj z aktorami, także od tej strony muzycznej.
Tak, tak, bo to nie tylko zajęcia teatralne. Mamy różne zajęcia i przygotowujące też gdzieś tam do działania, do funkcjonowania, a też takie różne artystyczne dziedziny. I ja wymyśliłem sobie, że chcę im pokazać, jak się ten dźwięk też robi, bo na początku był zamysł taki, że ma być sztuka taka a la teatralna, ale zawsze jest gdzieś tam muzyka, więc mówię, no to chodźcie, zrobimy zajęcia takie muzyczne. I oni zaczęli przychodzić do mnie. I pracowaliśmy przy komputerze, uczyliśmy się oprogramowania komputerowego, jak to działa, jak się tworzy muzykę na komputerze zupełnie cyfrowo, ale też nagrywamy swoje dźwięki, mamy instrumenty, mamy dużo instrumentów, bogate instrumentarium. Ja im pomagam, oczywiście jestem muzykiem, więc gram, ale na tych instrumentach, na których mogą, też sobie radzą. No i uczymy się. Nawet te osoby takie bardzo głęboko zaburzone, które na przykład przychodziły przez pół roku, siedziały na krzesełku i nie wstawały z niego, to ja z ciekawości mówię, no ty przychodzisz do nas tutaj już pół roku, może spróbujesz coś tutaj nam nagrać. Wstał, usiadł, nagrał, zrobił wszystko. Także byłem bardzo, bardzo zdziwiony tym, chociaż wiem, że tak to działa po prostu. Tam gdzieś czasami ci ludzie z boku się przyglądają, nam się wydaje, że oni nie...
Tak, nie jak uczestniczą.
Tak, jak z tymi emocjami, to muszę sprostować, oni mają wszystkie emocje, tylko nie każde są w stanie dobrze rozpoznać i przetworzyć. Stąd jest ten problem właśnie autyzmu.
Miejsca, w którym mogą się spotykać, nie ma za dużo miejsc w Szczecinie. Dlatego powołaliśmy osobną placówkę, filię naszej poprzedniej poradni. Tam ta istnieje, ale troszeczkę inaczej sprofilowana, bardziej diagnostycznie. Tam robimy diagnozy małych dzieci ze spektrum, tam prowadzimy zajęcia. Natomiast atomy w poprzednim projekcie miały również tam swoje zajęcia. I te zajęcia się odbywały jakby obok innych, które aktualnie są kontynuowane. Od stycznia tego roku powołaliśmy filię przy Placu Grunwaldzkim naszej poradni, czyli tylko i wyłącznie dla atomów i dla wszystkich ludzi ze spektrum, którzy potrzebują pomocy. Niekoniecznie muszą być w projektach, mogą przyjść do nas, mogą przedstawić swoje problemy. My postaramy się znaleźć rozwiązania. Aktualnie mamy zatrudnionych psychologów, terapeutów, ale mówię o tym, żeby do takiego studia wejść, które musi być wyciszone, który musi mieć odpowiedni sprzęt, odpowiednie nagłośnienie, to trzeba to wszystko zaplanować i na to przeznaczyć również fundusze. Część funduszy dają projekty, część funduszy są realizowane w innej formie, ale miejsce, w którym spotykają się atomy, bez przeszkadzania innym, bez tłumaczenia się, że ja tu przyszedłem na próbę i muszę zaczekać, a tutaj biegają małe dzieciaki z autyzmem, krzykliwe, mogą niektórych członków stowarzyszenia wystraszyć. Zresztą tak też początkowo reagowali. My tu nie pasujemy, bo my jesteśmy dorośli, a tutaj jakieś dzieci. Więc uznaliśmy, że miejsce, które będzie przeznaczone na realizację projektu, jest naprawdę ważne. I takie miejsce w tej chwili mamy. Ono jest dobrze wyposażone, mamy odpowiednie sale do różnych form terapii, między innymi salę muzyczną, która jest wyciszona, która ma świetny sprzęt. Mamy salę do garncarstwa, łącznie z piecem, którym wypalamy nasze wyroby ceramiczne. Proponuję również zrobić reportaż o tej formie działalności, bo ona jest bardzo ciekawa. Podczas pracy rąk ludzie też wymieniają się różnymi swoimi uwagami, tworzą się bardzo fajne relacje, więzi nawet. No i mamy też co pokazać, bo jak się okazuje, jesteśmy również zdolni motorycznie. Więc ja tylko dodam do tej twojej wypowiedzi, że fajnie jest prowadzić takie zajęcia, ale one są lepiej zorganizowane teraz, jak żeśmy się już nauczyli, że musi być miejsce dostosowane.
Poszliśmy na swoje.
Tak, poszliśmy na swoje. Wyodrębniliśmy naszą działalność spośród innych naszych działalności poradniano-diagnostycznych i rehabilitacyjnych. I to jest ważne, bo oni sobie mogą w tym miejscu swobodnie zrobić herbatę, pogadać, skorzystasz z jakiegoś innego jeszcze pokoju czy sali, gdzie mogą sobie pogadać, mogą się nawet pokłócić ze sobą i to nikomu nie przeszkadza.
Bo czasem
bo
się
trzaskanie drzwiami jest okej. Okay. Tak, też trzeba
ale
też
swoje... czują, że to jest ich miejsce.
To jest ich
bardziej.
Miejsce, to, oczywiście.
To już widać, że oni się też utożsamiają z tym. Tak, bo no, wiadomo, jeżeli jest grupa młodszych, większych, ktoś przychodzi, ktoś wychodzi, cały czas jest jakiś ruch, no to ciężko się z takim miejscem utożsamiać. A tutaj oni mają spokój, mają taką enklawę, ale na tym poziomie tam sobie działają,
tak, czują się bezpiecznie.
Czują się bezpiecznie.
A jaka to jest grupa?
No w tej chwili to jest około 20 osób. Tych, które biorą udział w projekcie, to jest 12 Oskar. Jak się mylę, to jest
bierze udział
prostu
12.
Ale wokół projektu są tak zwane...
Krąży się jeszcze kilku wolontariuszy.
Krążą atomy.
Dokładnie. Przyciągają, nawet opowiadając, a czy my możemy też przyjść. No w projekcie formalnie jeszcze nie, przynajmniej w tej naszej trzeciej edycji, ale oczywiście kontynuujemy to, bo takie działania, mówię, że są społecznie uzasadnione i naprawdę nie ma ich wielu. W sumie trzy miejsca znam w Szczecinie, które też również podobne działalności prowadzą.
Dla dorosłych autystów.
Dla dorosłych autystów, dla tych, którzy skończyli Oskar mnie
od
16 roku życia.
Tak, do 54 roku.
Tak, zgłaszają się dorośli, którzy mają po 40 lat i nagle się okazuje, że oni siedzą w domach. Tak jak mówiła Iza w tym reportażu. Przychodzę dlatego, że mama mi każe. Owszem, to jest ważne, ten rodzic pełni taką funkcję nadzoru, ale potem się pojawia motywacja wewnętrzna i oni sami odkrywają przyjemność z tych spotkań.
I to było słychać w tym reportażu też.
No właśnie chciałem dodać, że według mnie na przestrzeni tych trzech edycji projektu można zauważyć zdecydowanie to, że oni przychodzą do siebie również w taki mentalny sensie, że po prostu widzą tutaj takie znajome środowisko, nie tylko znajome twarze, ale też no, po prostu takie swoje miejsce na świecie. Bo dzięki temu mają większą taką pewność siebie, swobodę wypowiedzi i to widać właśnie w tym reportażu, to słyszałem tam, że no, ja mam tą całą perspektywę i widzę, że rzeczywiście jest im łatwiej, że więcej mówią, pewnie się czują. I myślę, że to jest też ważny taki element tego wszystkiego.
I też to wchodzenie w relacje z innymi, prawda? Chyba.
Tak, tak. To już działa na wszystkie sfery. Komunikacyjnie i również tak emocjonalnie, to znaczy relacje, nawiązywanie tych relacji jest dla nich łatwiejsze. po prostu się wiele nauczyli. Teraz wprowadziliśmy w tej edycji trening umiejętności społecznych i zajęcia edukacyjne, które dodatkowo otwierają ich na świat. No i realizujemy to. Teoretycznie w sali odbywają się różne analizy różnych sytuacji, również takie sesje poznawcze, prezentacje na temat różnych kultur, ale praktycznie wychodzimy na zewnątrz i na przykład planujemy wycieczkę, której po prostu oni będą mogli sprawdzić wszystkie swoje zdolności. Jak na przykład poradzić sobie na lotnisku, jak dojechać. Praktyczne rzeczy, które są im potrzebne w codziennym funkcjonowaniu i na przykład właśnie podczas takiej wycieczki, która zbiera bardzo wiele różnych takich funkcji, które są potrzebne do samoobsługi.
Czasami są te wycieczki filmowane, tak? I potem analizujecie.
Tak, i analizujemy podczas takich zajęć treningu umiejętności społecznych te sytuacje, które na tych dokumentacjach udało się wychwycić, ale tak ogólnie, w życiu codziennym, to znaczy nawet takie funkcjonowanie w wyznaczonym dla nich miejscu przy placu Grunwaldzkim, jak oni dbają o to miejsce, jakie są relacje ich tu i teraz, podczas danych zajęć.
Przepraszam, Oskar, że ci przerwę. Ostatnio weszłam i zobaczyłam tablicę korkową, na których są rozpisane różne zajęcia gospodarcze. Sprzątanie, Krzysio. Robienie herbaty, Misio. Więc tak sobie zorganizowali ten pobyt, że dzielą się również rolami, co jest dla mnie zaskoczeniem, bo nikim tego wcześniej nie proponował. Ale taka odpowiedzialność społeczna za miejsce, ich miejsce, zobowiązuje do dbania. A jeszcze dodam w sprawie wycieczek, te zajęcia edukacyjne są po to, żeby przybliżyć trochę zaniedbany obszar takiej właśnie świadomości międzykulturowej. Tego naprawdę się nie robi w szkole, a potem dorosły człowiek nie ma z tym do czynienia, a świat jest właściwie dla wszystkich. Więc planowaliśmy różne wyjazdy i to nie tylko w Polsce. Dlatego poznajemy kulturę Grecji, poznajemy kulturę Francji, Hiszpanii, po to, żeby w razie czego, to tak mówię jako planowanie kolejnej edycji, można było również zaplanować wycieczki międzykulturowe. Pojechać do bardzo odległych miejsc, czyli na przykład do Stambułu, do Londynu, do Paryża, do Hiszpanii. Naprawdę, proszę państwa, to nie są naprawdę wielkie pieniądze. To są takie same jak wycieczki do Polski. Samolot zarezerwowany wcześniej kosztuje tyle, co bilet pociągowy z jednego miasta do drugiego. Tak, teraz to się wszystko jakby zweryfikowało i mamy odwagę zaprosić tych ludzi, którzy mają ogromne problemy, żeby przejechać z tramwajem z jednego miejsca Szczecina do drugiego, sama wiem to z własnego życia, żeby stanęli na lotnisku, przeszli przez odprawę i bezpiecznie weszli do samolotu, bez lęku wysiedli i próbowali zderzyć się z tą kulturą, która nie jest im dostępna na co dzień, żeby umieli też reagować na to.
A co jest celem nadrzędnym, jakby państwo to określili, tych wszystkich podejmowanych przez państwa działań? Czy to jest samodzielność, czy to jest wolność?
Ja myślę, że to jest pomoc rodzinie, która boryka się z tymi osobami właściwie od momentu postawienia diagnozy. Bo o ile edukacja jest na tyle zorganizowana, że tam jest wszystko wypełnione jakimiś regułami, zasadami, wiedzą, po 21 roku życia, jak się kończy edukacja, nie wszyscy idą dalej w naukę, te osoby siedzą w domu. I są, nie powiem, że obciążeniem, ale jakimś wyzwaniem dla rodziny, bo organizacja rodziny zawsze musi być podporządkowana wszystkim jej członkom.
Na moich zajęciach staram się przede wszystkim dać im takie poczucie, że są w stanie w dziedzinach, których nie znają teoretycznie, są w stanie coś zrobić i osiągnąć jakiś poziom taki, który oni będą w stanie zobaczyć. I oni to widzą, bo tutaj mamy coś, co powstaje. Oni to nagrywają, potem tego słuchamy.
Mają efekt. Mają efekt.
I to jest bardzo
ocenić.
Mocno budujące. Tak. Czy oni będą w przyszłości w tej dziedzinie coś robić? Wiem, że jeden kolega już, on się określił, on chce robić muzykę EDM, czyli elektroniczną muzykę dance'ową i on składa lupy, bity, orientuje się w tym. Czy to będzie robił? On chce być też DJ-em, więc zobaczymy. Ale już ma jakby takie podstawy, że będzie mógł sam w domu ewentualnie kontynuować albo przychodzić do nas dalej. Natomiast pozostała grupa, tak jak mówię, jest w stanie to zrobić, potrafi. Oni też pracują w grupie, no bo muszą wspólnie działać. To jest dla nich też ważne. Więc tak jakby te wszystkie nasze zajęcia to są preteksty do tego, żeby ich otworzyć i żeby im pokazać, że oni też mogą i też działają.
A jakie mają szanse na rynku pracy? Czy w ogóle mają takie szanse?
Przy tym systemie, jaki w tej chwili obowiązuje, niewielkie, i to zarówno z pozycji edukatora, powiem, nauczyciela, który przez wiele lat uczy i przemyca różne kreatywne techniki pracy, jak i z pozycji biznesu, czyli świadomości społecznej osób, które są w stanie przyjąć taką osobę do pracy, mając absolutną świadomość potrzeb tej osoby. Bez asystentów niewiele osób da sobie szansę na rynku pracy, a forma asystentów pozostawia dużo do życzenia.
No, my mieliśmy przecież Magdę, która skończyła tutaj u nas Akademię Sztuki. Przychodziła, ma orzeczenie i rzeczywiście tak funkcjonowała, ale pracuje, daje sobie radę, chociaż ma właśnie takie trudności interpersonalne ze względu na swoje orzeczenie. Ja myślę, że tu bardziej jest potrzebna jakaś jednostka, która będzie potrafiła u tych ludzi jakby wyciągnąć to, co one mogą robić. I tak jest na całym świecie, tam gdzie praca z autystami jest już jakby od wielu, wielu lat robiona i znajduje się dla nich po prostu w stosunku do ich możliwości, znajduje się im zajęcia. I oni pracują czasem bardzo dobrze, są świetnymi na przykład grafikami, albo na komputerze pracują, obliczeniowe rzeczy, no różne formy ich działania mogą być zrobione, tylko ktoś musi najpierw u nich to wychwycić, czyli nie może być to osoba przypadkowa, to musi być zorganizowane, to muszą być ludzie, którzy się na tym znają i będą potrafili w takim kierunku tę osobę poprowadzić.
No tak, ale praktycznie system wsparcia codzienny musi być.
Ale teraz nie ma.
Nie ma go kompletnie, bo osoba ze spektrum, która się pojawia w zespole, zawsze budzi jakieś zdziwienie i pytanie, dlaczego oni mają przywileje, a my nie. Ta potrzeba tej równości społecznej musi być też odpowiednio zakomunikowana, żeby nikt się nie czuł pokrzywdzony. A osoby, które przychodzą, miały świadomość, że też nie nadużywają swoich przywilejów.
Wsparcie, bo lubią czasem.
Tak, dokładnie. Takie wsparcie systemowe asystentów, którzy uświadomią i pracodawcy, i zespołowi, i samej osobie, żeby nie nadużywała swoich przywilejów. A często tak się dzieje, bo ta nieświadomość społeczna, która jest częścią diagnozy, no funkcjonuje w ich głowach, tak? Więc sprawa komunikacji z zespołem, sprawa świadomości biznesowej pracodawców jest też ważna i powinny za tym iść jakieś przywileje dla pracodawców, którzy za to, że tą pracę zorganizują, tak przeorganizują społeczny obszar funkcjonowania firmy, jest uzasadniona i premiowana.
A czy takie książki jak nagrodzona w niedzielę literacką nagrodą Nike, książka Wczoraj byłaś zła na zielono, autorstwa Elizy Kąckiej, pomaga? Bo mówiła pani o tym, że też chodzi o pewien odbiór społeczny osób, dorosłych osób w spektrum autyzmu.
Proszę państwa, diagnoza jest niestety trochę inna, bo na 100% osób z diagnozą autyzmu 80% to są osoby z niepełnosprawnością intelektualną. To osoby, które nie mówią, które mają problemy w komunikacji, które nawet jak mówią, to tych wszystkich funkcji języka nie rozumieją albo tak prowadzą komunikację, że są nieprawidłowo odbierani. Więc tu jest również część osób przedstawionych w tej książce reprezentowana, ale jest druga, bardzo trudna, z którą my akurat mamy do czynienia, to są osoby z niepełnosprawnością intelektualną, które mają swoje talenty, mają swoje pasje. Tak jak każdy człowiek, te talenty i pasje są na poziomie czasami dziecka i tym się również cieszymy, że dzieci rozwijają swoje zdolności. Ale trudności życia codziennego są takie, że osobom należy pomóc ubrać się, zorganizować im śniadanie, pomóc im parować skarpetki.
Czyli takie podstawowe,
podstawowe czynności samoobsługowe. Sprawy. Pewnie, że sama metafora poetycka tej książki jest ciekawa, Ale my widzimy, jak również wygląda życie rodziny, bo mamy sieć placówek przedszkoli Dzwoneczek, gdzie obejmujemy prawie 200 dzieci z orzeczeniami i 3/4 to są dzieci z upośledzeniem niestety. I dlatego ta edukacja jest taka trudna, jest taka mozolna. Nie wszyscy wytrzymują w tej edukacji. Czasami rodzice również mają sytuacje konfliktowe w domu. Więc ta książka, żeby też nie zamazała, tak jak pozycja Raymana z filmu, dała świadomość społeczną, że to są same genialne osoby, które mają tak. niezwykłe zdolności. Życie jest również
Tom Cruise był bardzo sugestywny razem z Dustinem Hoffmanem. Bardziej tak. Dustin Hoffman, bo on grał właśnie tę rolę, ale rzeczywiście gdzieś to potem zaważyło. Ale czy to nie jest jednak jakieś otwarcie drzwi, uchylenie drzwi?
Tak jak każda informacja o tak zwanych osobach wykluczonych do tej pory.
Każda
ona też daje, daje
jest,
jakąś działa. Perspektywę widzenia tej grupy, części tej grupy. Myślę, że sami powinniśmy też napisać podobne publikacje z naszymi doświadczeniami. Pewnie dołożą się...
Bardzo dobry pomysł.
Tak. No myślę, że już niektórzy piszą. Tylko jak zwykle ogrom pracy codziennej uniemożliwia to. To by była też pozycja taka trochę z innej strony, tej bezradności, tego buntu, tego niepowodzenia, bo przecież ile jest rodzin, które po prostu mają niepowodzenia w swoich strukturach, rozpadają się i to są dopiero dramaty bardzo, bardzo trudne.
Tak, no bardzo często niestety tego typu sytuacja powoduje jednak konflikty też w domu, w rodzinie, bo to są ludzie, którzy nie mają styczności z takimi zaburzeniami, czy nawet z inwalidztwem, no z tego typu problemami życiowymi nie zdają sobie sprawy, jak to wpływa w ogóle na całą rodzinę, na wszystkie jej aspekty działania, więc też ta rodzina jest tak ważna w tym procesie rewalidacji,
dlatego
pomocy
może,
społecznej.
Przepraszam, że ci przerwę, dlatego może ta pozycja jest ważna, bo ona też otwiera, znaczy daje jakąś informację o tej grupie, no nie bójmy się tego nazwać, wykluczonych społecznie. To jest jakaś informacja.
Ale
to
też
nie
rodzice,
jest diagnoza.
Rodzice muszą mieć świadomość, że bez ich współpracy, bez ich wsparcia, to nasza praca to jest tak naprawdę, można powiedzieć 50%, nie, to nie jest 50%, bo to jest 50%, kiedy my pracujemy z tymi ludźmi, a potem to wszystko jest downgrade i trzeba od nowa.
Myślę, że również powinieneś powiedzieć o tym, co przed spotkaniem w studiu powiedziałeś. Z autyzmu się nie wyrasta.
Ta.
Z autyzmem się żyje. On zmienia też różne formy i nie tylko kolory ubrań, ale pojawiają się w ciągu życia inne problemy.
Tak, trzeba mieć tego świadomość, że tutaj żaden kombinezon nie jest w stanie w tej chwili, może w przyszłości, ale nie wyleczy z autyzmu. Możemy tylko właśnie programować, pokazywać, działać tak, jak my tutaj w stowarzyszeniu robimy, że pokazujemy, jak można funkcjonować, jak można sobie radzić z emocjami. To jest podstawa tego działania, bo możesz być geniuszem, a wsiądziesz do tramwaju i dla ciebie ten chaos będzie nie do zniesienia i ktoś powie, o, no to jest jakiś dziwny człowiek, chory, psychiczny czy coś.
Przesiądźmy się na wszelki
tak,
wypadek.
Tak, przesiądźmy się albo zadzwońmy po pokotowie. Nie, no to tak właśnie nie działa z tymi ludźmi. Gdyby tak działało, to byśmy dali tabletki i byłby spokój, albo kombinezon założyli. A to niestety tak nie działa. I tym ludziom trzeba pokazać, jak się funkcjonuje. Dlatego też ważne jest, żeby społeczeństwo wiedziało, żeby umiało reagować, żeby umiało się zachować w danej sytuacji. Nie każdy, kto się trzepie w tramwaju, głową macha, jest bandytą, nie wiem, psychicznym. Mogą być różne problemy, trzeba mieć to zawsze gdzieś tam z tyłu głowy na uwadze. Może potrzebuje pomocy, może właśnie sobie nie radzi. Wprowadzono te ciche dźwięki w hipermarketach, ale to jest
ciche
kropla...
Ciche godziny, tak?
Tak, to jest, no, to jest żenujące. No. To jest kropla nawet nie w morzu, tylko we wszystkich oceanach świata. No.
To są takie protezy, to tak. Znaczy no jest tak dużo takich działań, które są pozorne, bo są oderwane, nie są systemowe i to jest też trochę tak, że jest trochę moda na inkluzywność. A realnie to trzeba by było trochę bardziej głębiej zadziałać i w szkołach już wprowadzać też takie uwrażliwienie na różnorodność. Także to gdzieś u podstaw musiałoby iść i nie być na zasadzie dodatku, tylko po prostu przemodelować całą strukturę tego, w jaki sposób myślimy, nasz światopogląd. No, to jest długofalowy projekt, który musiałby się odbywać. Ale myślę, że właśnie każde działanie i każda książka i każdy film i każda inicjatywa i każda rozmowa
i prowadzi każdy reportaż,
do tego, żeby coś takiego tak prowadzić. Jest.
Dokładnie.
Pięknie dziękuję za to spotkanie, za tę rozmowę. Byli z nami dziś Maria Podeszewska-Mateńko, prezes Stowarzyszenia Atomy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Oskar Chmioła, koordynator projektu Samodzielne Atomy.
Dziękuję bardzo.
Pedagog specjalny Wojciech Król, muzykoterapeuta, pedagog specjalny również. Dziękuję bardzo.
Również.
I autorka reportażu Małgorzata Furga.
Dziękuję bardzo.
Agata Rokicka. Do usłyszenia w Radiu Szczecin.